sekretarz stanu w resorcie kultury, polityk Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Zanim o kulturze chciałem zapytać, czy wierzy pan, że pod rządami PiS-u państwo przestało być państwem teoretycznym?
Zdecydowanie tak. Państwo służy obywatelom. Podejmujemy decyzje, do których się zobowiązaliśmy w kampanii wyborczej, decyzje oczekiwane przez Polaków i konsekwentnie realizujemy nasz program. I właśnie tak powinno rządzenie wyglądać.
Bo ja wczoraj usłyszałem, że przez rok służby ministra Ziobry nie były w stanie pokazać służbom ministra Błaszczaka dowodu przestępstwa policjanta, to pomyślałem sobie, że w sferze państwa teoretycznego właściwie niewiele się zmieniło od czasu, kiedy minister Sienkiewicz narzekał na to, że Polska jest Polską resortową i jedni ministrowie z innymi ministrami kompletnie nie współpracują.
Panie redaktorze, prokuratura to nie są służby ministra Ziobry. Prokuratura to prokuratura.
No ale prokuratorem generalnym
jest minister Ziobro.
I on nadzoruje śledztwa, również śledztwo w sprawie wrocławskiej.
Ale nie wchodzi w szczegóły, nie ingeruje, pozwala działać prokuratorom.
Ale pana to nie szokuje? Że prokuratorzy mają dowód ewidentnego przestępstwa i pozwalają na to, żeby policjant, który tego przestępstwa się dopuścił, spokojnie w policji pracował. Bo mnie to szokuje.
Mnie zaszokowało to, co zobaczyłem rzeczywiście i konsekwentnie wobec bezpośrednich winowajców zostały wyciągnięte.
A komendant główny policji powiedział, że przez rok służby policyjne, kontrolne nie były w stanie doprosić się od prokuratury tego nagrania.
Prawdopodobnie nikt tego nagrania nie znał z osób publicznych poza właśnie prokuraturą, która trzymała te rzeczy jako dowód w sprawie i chciała pewnie dokończyć sprawę, dokończyć poszukiwania dowodów.
I to właśnie mogłoby świadczyć o teoretyczności
również,
państwa.
Prokuratura też mówi, że dużo nowych wniosków dowodowych wnosiła rodzina i trzeba było sprawę kontynuować. Nie potrafię powiedzieć, jak wyglądały dokładnie kulisy, jaki był plan działań prokuratury i harmonogram działań. Natomiast rzeczywiście materiał, który ujawniono, jest bulwersujący i wymagał natychmiastowej reakcji. My w takich sytuacjach jednak reagujemy, nie zamiatamy sprawy pod dywan. Jest reakcja personalna, jest również debata dzisiaj w Sejmie na nasz wniosek.
Panie ministrze, ale jednak przez rok tę sprawę ktoś pod dywan zamiatał. Nie twierdzę, że był to minister czy wiceminister, ale tę sprawę przez rok próbowano jednak zatuszować na takim czy innym szczeblu.
Ja przypuszczam, że nikt tego materiału bulwersującego nie znał przed ujawnieniem przez media.
A to nie jest poza zadziwiające, prokuraturą. Najdelikatniej mówiąc?
Poza prokuraturą, panie redaktorze.
Ale to też nie jest zadziwiające?
No może zadziwiające jest, że coś wypłynęło z prokuratury, bo prokuratura moim zdaniem powinna była spokojnie sprawę dokończyć i wnieść akt oskarżenia.
Czyli niedobrze, że
również w oparciu o ten materiał. W gruncie rzeczy dobrze, bo zawsze tak jest, że jak jakaś bulwersująca sprawa, która wymaga szybkiej reakcji, jest ujawniana przez media, to moim zdaniem dobrze dla życia publicznego.
Miałem wczoraj takie wrażenie, że jeśli chodzi o teoretyczność państwa, to ona okazuje się znacznie dłuższa i znacznie bardziej rozległa niż rządy jednej formacji.
Nasze państwo nie jest teoretyczne. Umiemy podejmować decyzje, mamy też wolę polityczną zmian i również nasz lider gwarantuje to, że to państwo teoretyczne nie jest.
No tak, też kultura ostatnio dowodzi, że z teoretycznością państwa i praktycznością mamy liczne problemy. Festiwal w Opolu, zmiany w Teatrze Starym, mamy protesty, mamy oświadczenia, mamy wczoraj oświadczenia najważniejszych polskich reżyserów teatralnych. Dlaczego polityczna wojna z taką mocą wkroczyła w świat kultury?
Ja nie wiem, czy mamy do czynienia z protestem najważniejszych polskich reżyserów teatralnych.
Ale kluczowe nazwiska jednak pojawiają się w oświadczeniu, w którym, tylko przypomnę, jest mowa o tym, że strategia władzy to strategia na wyciszenie nurtu krytycznego wobec niej i narzucenie instytucjom jedynego słusznego kierunku zgodnego z linią polityczną rządzących.
Panie redaktorze, jest naturalne, że w instytucjach kultury wygasają po jakimś czasie kadencje dyrektorów i wtedy jest moment, kiedy się powołuje komisję konkursową. Komisja konkursowa złożona z fachowców przedstawia jakieś rekomendacje, do konkursu się można zgłosić i wskutek tych rekomendacji minister podejmuje decyzję albo inny organ zarządzający daną instytucją kultury podejmuje decyzję, kto jest dyrektorem. Ja nie rozumiem tej histerii, czy zdaniem części środowiska, na przykład teatralnego, pewni dyrektorzy są immunizowani na to, że nie będą funkcji dyrektorskiej przez jakiś czas pełnić albo już w ogóle? Moim zdaniem tak nie jest.
No tylko pytanie, czy jeśli się takiego reżysera jak Jan Klata zwalnia z Teatru Starego, czy to jest dobra decyzja?
Co znaczy zwalnia? Nikt go nie zwalnia. Jemu kadencja wygasła, panie redaktorze.
Ale można ją przedłużyć.
Ale można też nie przedłużyć.
Powołuje się człowieka, o którym środowisko teatralne mówi, nie mam pojęcia, kto
Jan Klata się zgodził wystartować w tym konkursie. konkursie wystartowało kilka osób i komisja konkursowa uznała, że lepszy program działania Teatru Starego w Krakowie przedstawił inny kandydat i zarekomendowała innego kandydata.
Ale nie martwi pana, że tak głęboko wchodzicie w tak głębokie spory z tak istotnymi osobami, nawet jeśli pan twierdzi, że nie są one najważniejsze dla środowiska teatralnego?
My żadnego sporu nie animujemy. To niepotrzebnie część, podkreślam część, bo to też nie jest tak, wmawia się nam często, że jakieś całe środowisko albo prawników, albo całe środowisko nauczycieli, albo całe środowisko lekarzy, albo całe środowisko reżyserów jest przeciwko
ale jeśli mamy
część, panie redaktorze,
pod jednym
część,
oświadczeniem,
choć głośna.
Jeśli pod jednym oświadczeniem mamy takie nazwiska jak Glińska, Cywińska, Lupa, Jarzyna, Poniedziałek, Chyra, no to są jednak nazwiska, które w świecie i środowisku teatralnym są no absolutnie kluczowe.
Nie przeczę temu, aczkolwiek można też jakiś wspólny mianownik, powiedzmy, no można powiedzieć nawet światopoglądowy dla tych ludzi znaleźć i trochę się też nie dziwię, że stawiają jakiś opór wobec naszych decyzji, bo my jesteśmy siłą konserwatywną, a być może, przepraszam, jeśli się w przypadku niektórych nazwisk, które pan wymienił, pomylę, ale być może wspólnym mianownikiem tych wszystkich osób, które pan wymienił, jest szeroko rozumiany światopogląd lewicowo-liberalny.
No tak, tylko pytanie, czy konserwatyzm w świecie sztuki to jest coś, co popycha sztukę do przodu i kulturę, i
ja znam wielu wybitnych pisarzy, twórców, ludzi o wrażliwości konserwatywnej i wręcz twierdzę, że kontakt z dziełami przez nich tworzonymi bardzo mocno pogłębia wiedzę o świecie.
Jeśli chodzi o konserwatyzm, to Opole nie dowodzi konserwatyzmu, bo festiwalu w Opolu, który był no, taką kotwicą polskiej, dla polskiej piosenki, w tym roku w Opolu nie będzie. Uważa pan, że Jacek Kurski dobrze to rozegrał?
Uważam, że dobrze może by było, żeby prezydent Opola, młody człowiek, który chyba pierwszą kadencję sprawuje tę funkcję, był w tym przypadku konserwatystą i uznał, że jeśli 54 lata w jego mieście był festiwal w Opolu i wszyscy Opole jako miasto kojarzą ze stolicą polskiej piosenki, to może warto działać w taki sposób, żeby dalej Opole było kojarzone ze stolicą polskiej piosenki.
No tylko, że mam wrażenie, że Telewizja Polska i jej prezes, jeśli chodzi o kontakty z Opolem i kontakty z artystami, nie wykazali się właściwą sobie delikatnością, wyczuciem i gracją. I stąd ten konflikt.
Nie wiem, o czym pan mówi, bo słuchałem nawet takiego dłuższego wywiadu z prezesem telewizji i mówił o tym, że zabiegał o to, żeby z Opolem podpisać kontrakt na najbliższe 3 lata na realizację festiwalu. Z niezrozumiałych względów prezydent Opola zgodził się na podpisanie tego kontraktu tylko na rok. W dodatku zrobił to późno, bo pod koniec kwietnia. Przecież takie wydarzenie się przygotowuje dosyć długo. I w dodatku teraz zerwał tę umowę.
Ale czy panu człowiekowi kultury nie otwiera się, mówiąc kolokwialnie, nóż w kieszeni, jak pan widzi taką sytuację, że wycina się z koncertu nadawanego przez telewizję publiczną Natalię Przybysz, bo Natalia Przybysz światopoglądowo nie podoba się prezesowi TVP?
A dlaczego pan twierdzi, że wycina, bo ja nic o tym nie wiem?
Jest, była taka sytuacja. I artyści też przeciwko temu protestowali.
Ale gdzie?
No, był w telewizji publicznej koncert z udziałem Natalii Przybysz i Natalię Przybysz ocenzurowano, wycięto z tego koncertu, bo ideologicznie nie podoba się władzom TVP.
Ja tej sytuacji nie znam, więc trudno.
A to byłaby dobra sytuacja?
Natalia Przybysz to jest piosenkarka, tak?
Tak, piosenkarka, która przyznała się do tego,
Popowa
piosenkarka, która przyznała się do tego,
przepraszam,
że dokonała aborcji.
Przepraszam bardzo i przepraszam też słuchaczy, ale słabo znam tę rzeczywistość popkultury.
Zespół Sisters kiedyś był i ona w nim śpiewała.
Popkultury, więc trudno
mi... Ja też przyznaję się, że do potężnych braków wiedzy w tej sprawie.
Więc ja po prostu nie znam tej sprawy, tej historii, tej sytuacji. Też słabo znam twórczość pani Natalii Przybysz.
A jak pan obserwuje telewizję publiczną? Teraz do człowieka kultury, ale też do człowieka polityki pytanie. Jak pan obserwuje telewizję publiczną, to sądzi pan, że taka telewizja publiczna, jaką mamy dzisiaj, to jest telewizja, która jest wzorcem, medium, na który każdy obowiązkowo powinien płacić abonament?
Wie pan, przy właśnie kryzysie poboru abonamentu i słabym finansowaniu telewizji publicznej ze środków publicznych, uważam, że i tak telewizja robi wszystko, żeby misję wypełniać. Ja obserwuję często programy telewizji Kultura, TVP Kultura czy TVP Historia i znajduję tam bardzo ciekawą ofertę programową.
Ale czy telewizja, która tak... co rozumiem, wyciąga rękę po pieniądze podatnika czy tego, który ma płacić abonament, nie powinna jednak politycznie starać się zachować więcej niezależności, więcej takiej linii środkowej, a nie być telewizją, która tak bardzo wali obuchem po głowie jedną stronę, że prawicowi publicyści mówią, no chyba przesadzacie.
Ja wiem, że politycy i dziennikarze przede wszystkim koncentrują swoją uwagę na tym wymiarze informacyjno-publicystycznym mediów publicznych.
No bo on ja jest jednak, bardzo ważny.
To prawda, nie przeczę temu. Ja jednak zwracam...
Podoba się panu ta sfera?
Zaraz do tego... ja jednak zwracam uwagę na to, że media publiczne wypełniają z mojego punktu widzenia przede wszystkim rolę kulturową i w tym sensie powinny być utrzymywane przez wszystkich solidarnie, tak jak są utrzymywane Opera Narodowa, Teatr Narodowy, Muzeum Narodowe, choć nie wszyscy te miejsca odwiedzają. Znam Polaków, którzy nigdy nie byli w Operze Narodowej, w Teatrze Narodowym czy w Muzeum Narodowym, a jednak wszyscy te instytucje utrzymują.
Zgoda, ale przyzna pan, że koncerty w Filharmonii Narodowej są znacznie mniej politycznie zaangażowane niż programy telewizji publicznej.
No tak, oczywiście, że media mają to do siebie, że nie tylko prezentują kulturę, ale też organizują debatę publiczną.
Jednak Brahms i Mozart to nie to samo, co Jacek Kurski.
Organizują debatę publiczną i tutaj wokół tego jest rzeczywiście najwięcej emocji.
A co zrobicie z protestami operatorów platform cyfrowych i kablówek? Oni mówią, że nie udostępnią danych swoich klientów dla potrzeb pobierania abonamentu, bo nie pozwala im na to prawo, że to jest złamanie ustawy o danych osobowych.
To nieprawda, panie redaktorze. Ustawa o ochronie danych osobowych mówi, że jest możliwość przetwarzania danych bez zgody osoby, której dotyczą, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. I takie prawo będzie i ono daje taką możliwość udostępnienia tych prostych danych osobowych, nie tajemnic umów handlowych między klientem a operatorem telewizji kablowej czy platformy cyfrowej, tylko prostych danych i adresu, imienia, nazwiska i adresu.
Ale co zrobicie, jak oni powiedzą nie? Nie udostępnimy.
Będą łamać prawo.
I?
I to ma konsekwencje.
Jakiego typu?
Nie wiem, ale łamanie prawa zawsze ma jakąś konsekwencję.
Ale będziecie pozywać ich do sądu? Będziecie oddawali sprawę do prokuratury?
Na razie wolimy mówić o tym, że po pierwsze będzie to wynikało z prawa, że będą musieli te dane dostarczyć, a po drugie będzie też zachęta finansowa. Te platformy cyfrowe i telewizje kablowe za tę drobną usługę przekazywaną do Poczty Polskiej też będą miały drobny zysk.
Chociaż też wielką stratę, bo wielu klientów ich mówi, że nie będzie. Nie chce płacić abonamentu i zrezygnuje po prostu z telewizji kablowych i z platform cyfrowych.
Moim zdaniem jest to mit, bo to jest taki początkowy, być może obawa, że to się wiąże z jakimś potężnym obciążeniem finansowym. Abonament w Polsce nie jest zbyt wysoki w porównaniu z krajami, innymi krajami europejskimi i ludzie się szybko zorientują, że 1/5 czy 1/6 tej kwoty, którą płacą i tak co miesiąc na telewizję, platformę cyfrową bądź telewizję kablową, to nie jest istotne.
No różnie bywa z tą 1/5, bo najtańsze kablówki naprawdę są bardzo tanie i nawet tańsze niż abonament. Jarosław Sellin, dziękuję bardzo. Ale rozumiem, że konsekwentnie będziecie, jeśli chodzi o abonament, znaczy będziecie konsekwentni i nadal pomysł na pobieranie od operatorów danych osobowych.
Panie redaktorze, musimy znaleźć mechanizm naprawy tej sytuacji, bo ona jest niezdrowa od wielu, wielu lat, ale szczególnie pogłębił kryzys finansowania mediów publicznych premier Donald Tusk, który jak został premierem, to mówił, że to jest nieuprawniony haracz, że on to zlikwiduje. W gruncie rzeczy zachęcał ludzi do łamania prawa i w momencie, kiedy zaczął być premierem, jeszcze z abonamentu ściągaliśmy ponad 900 milionów złotych, a kiedy kończył być premierem, już ściągalność była na poziomie 400 paru milionów złotych, czyli zmniejszył tą opłatę o połowę. W dodatku mówił, że...
A teraz jest jaka?
W dodatku około 600 milionów. Troszeczkę się poprawiło, ale to nie jest to, co być powinno. W dodatku premier Donald Tusk zapewniał, że póki on jest premierem, to nikt za niepłacenie abonamentu ścigany nie będzie i ludzie zaczęli być ścigani jeszcze jak był premierem. Więc to jest rzecz niebywała, że premier Polski namawiał do łamania prawa, bo dzisiaj niepłacenie abonamentu, jeśli się ma odbiornik radiowy bądź telewizyjny w domu, jest łamaniem prawa. Ja się zgodzę z tym, że być może ten system jest troszkę anachroniczny, bo dzisiaj odbieramy programy radiowe i telewizyjne tak licznymi nośnikami technicznymi, że posiadanie odbiornika radiowego czy telewizyjnego jest jakimś anachronizmem. Ale póki co takie prawo jest i należy się z niego wywiązywać. My myślimy też o zamianie tej opłaty abonamentowej na inny system finansowania mediów publicznych, ale potrzebujemy na to trochę czasu, ponieważ już, jak pan doskonale pamięta, w zeszłym roku się okazało, kiedy pracowaliśmy nad tym, że notyfikacji w Unii Europejskiej taka większa zmiana wymaga, więc potrzebujemy na to więcej czasu, a póki co chcemy naprawić sytuację obecną.
Jeszcze zanim o obchodach stulecia odzyskania niepodległości, chciałem zapytać, a czy pańskim zdaniem dobrze się stało, że Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała demonstracji przeciw klątwie? Przed teatrem powszechnym?
Moim zdaniem źle, bo to jest ograniczenie wolności. Natomiast ja zawsze zachęcałem, bo uważam, że to jest oburzające, co się dzieje w tym jednym z warszawskich teatrów, że jeżeli ktoś chce manifestować, to nie powinien tego robić pod teatrem, tylko pod ratuszem. Bo ratusz jest odpowiedzialny za to, kto jest dyrektorem tego teatru i co ten dyrektor planuje i co zrobił. A zrobił rzecz, moim zdaniem, skandaliczną. I uważam...
Znaczy, mówi pan o klątwie.
O klątwie, tak? Oczywiście.
Klątwa wydaje się panu skandalem nie do przyjęcia? Czasami tak. Skandal też pcha sztukę do przodu, ale nawet często.
Wie pan, ale no, czy tam można znaleźć jakieś walory pogłębiające naszą wrażliwość kulturową? Moim zdaniem nie bardzo. To jest skandal dla skandalu i skandal dla obrażania delikatnej sfery, jaką są uczucia religijne ludzi. Ja naprawdę no, wolałbym, żeby barbarzyństwo nie wlewało się tak szerokim strumieniem do polskiej kultury, a to jest barbarzyństwo. I uważam, że demonstrować należy pod ratuszem, bo reagować na to, co się stało, powinny władze miasta, które są właścicielem tego teatru.
No tak, ale zgodzi się pan, nawet jeśli nie będziemy dyskutować o swoje barbarzyństwo, że to barbarzyństwo, jak pan mówi, jest skierowane do ludzi, którzy kupują bilet, chcą to oglądać, są świadomi tego, bo przed premierą było wiadomo, jak ten spektakl wygląda, wobec czego to jest barbarzyństwo, które dociera do no, pewnej wyselekcjonowanej i świadomej grupy widzów.
Barbarzyństwo nie powinno być finansowane ze środków publicznych. Jak ktoś chce z treściami barbarzyńskimi obcować, to niech to robi, niech to organizuje za prywatne pieniądze i konsumuje za prywatne pieniądze. Ten teatr jest utrzymywany ze środków publicznych, z podatków wszystkich warszawiaków, również tych, którzy pewnie są wstrząśnięci faktem, że na deskach teatru profanuje się postać Jana Pawła II. Jak będziemy mówić o Niepodległej, to panu coś ciekawego na ten temat powiem. Jana Pawła II poprzez akt seksualny z jego figurą. Na przykład, bo to nie jedyna rzecz wstrząsająca w tym spektaklu. Pamiętajmy, że to jest poza wszystkim człowiek, który jest honorowym obywatelem miasta Warszawy, był aktorem, też się dziwię aktorom, że zgodzili się w czymś tak barbarzyńskim właśnie uczestniczyć. I moim zdaniem protesty i oburzenie z powodu tego, co na deskach tego teatru się dzieje, są zdrową reakcją.
A widział pan klątwę?
Nie widziałem, ale też ufam tym, którzy byli, widzieli i mają zmysł, mądry zmysł krytyczny, jeśli chodzi o to, co się w teatrze dzieje, że nie trzeba na to iść, żeby wiedzieć, że to jest oburzające i barbarzyńskie.
Chociaż ja widząc klątwę miałem poczucie, że ona też jest jednak ubrana nadto w taki właśnie garnitur barbarzyństwa przez konserwatywnych krytyków, chociaż oczywiście są sceny no niezwykle kontrowersyjne, najdelikatniej mówiąc, tylko zawsze mam poczucie, czy takie, oglądając tak kontrowersyjne sztuki, myślę sobie, że no trudno, no też taki jest świat. No być może czasami trzeba też nas sprowokować do myślenia nawet w sposób no, wykraczający poza granice.
Panie redaktorze,
no
są twórcy, którzy się wyspecjalizowali w tym, żeby niczego nie pogłębiać, żadnej wrażliwości, tylko wyłącznie swoją twórczość opierać na skandalu. I kimś takim jest ten objazdowy prowokator z Chorwacji. On był przeganiany z różnych krajów, znalazł jakieś poletko i miłośników w Polsce, dziwacznych, nawet przez klatę. Był pogoniony, o którym przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy z Teatru Starego w Krakowie, ale ktoś mu jednak na te jego prowokacje pozwala. To nie najlepiej świadczy o kondycji tych, którzy się decydują na współpracę z tym panem.
Czy pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości? Po pierwsze, uważa, że dobrze by było, żeby to właśnie w czasie stulecia odbyło się referendum konstytucyjne?
Wydaje mi się, że nie. Lepiej by było, żeby 11 listopada wszyscy mieli możliwość koncentrowania swojej uwagi, mówię o 11 listopada 2018 roku, koncentrowania swojej uwagi wyłącznie na przeżywaniu pięknej setnej rocznicy odzyskania niepodległości i jednak nie mieszania tego albo z wyborami, albo z referendum.
Czyli też ma pan takie poczucie, że tam, gdzie celebra, przemówienia, pikniki, obok
nawet ze względu
urny do głosowania, to trochę nie o to chodzi.
Panie redaktorze, nawet ze względów praktycznych, bo przecież na przykład politycy no chcą uczestniczyć w centralnych uroczystościach, ale na przykład mieszkają w innych miastach w Polsce i chcieliby głosować. Mieliby pewien problem logistyczny. Tych uroczystości jest dużo. Być może we wszystkich chcieliby uczestniczyć. Więc moim zdaniem warto rozważyć jednak rozdzielenie tych spraw, no ale oczywiście decyzje będą podejmowane w kancelarii prezydenta.
No, ale Senat też będzie miał zdanie, wobec czego czynnik polityczny
Wyrażam swoją prywatną opinię, że moim zdaniem lepiej by było nie mieszać tej celebry, tak zwłaszcza okrągłej rocznicy pięknej odzyskania niepodległości 11 listopada 2018 roku z jakimiś wydarzeniami politycznymi, które mogą być tydzień czy wcześniej czy później na przykład.
W pańskich planach i marzeniach, co będzie taką kulminacją tych obchodów? To będzie taki punkt, który zapadnie nam w pamięci, jak będziemy myśleli kiedyś tam o 11 listopada 2018 roku, to będzie nam przychodził do głowy właśnie ten punkt, ten moment, ta uroczystość?
Ciekawych planów jest dużo. Moim zdaniem warto, ze względu też na politykę mojego rządu, taką zmierzającą do zintegrowania politycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej i stworzenia takiego troszkę sojuszu czy wspólnej wrażliwości w tej sferze, na tym terytorium, warto zaprosić w jakimś momencie naszej celebry wszystkich przywódców i głowy państw właśnie Europy Środkowo-Wschodniej. Może jakiś bal prezydenta, może jakiś wielki koncert z udziałem głów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Głównie przywódców tych państw, które też się cieszą mniej więcej w tym samym czasie z odzyskania niepodległości, bądź w ogóle pierwszy raz powstania ich państwa w historii, bo i takie przypadki mamy.
Tylko pytanie, czy oni też nie chcieliby świętować tego dnia?
I wzajemnie będziemy się rewizytować oczywiście. Na pewno będą takie zaproszenia. Myślę, że taki moment, taki zlot przywódców byłby dobrą rzeczą. Myślę też, że można pomyśleć o jakimś takim, mamy fenomen w Polsce, grup rekonstrukcyjnych. To jest bardzo popularna forma, nie wiem, pewnego hobby czy spędzania wolnego czasu i pewnego też poświęcenia. Przecież te grupy rekonstrukcyjne naprawdę na własny koszt bardzo cyzelują i odtwarzają oryginalne umundurowanie i tak dalej. I mamy tych grup rekonstrukcyjnych dedykowanych różnym epokom tak wiele, że wyobrażam sobie na przykład taki marsz przez Warszawę grup rekonstrukcyjnych od Wojów Mieszka I aż po formację z czasów na przykład II wojny światowej z piękną prezentacją.
No tak? Ale skoro tak, to może ja nie jestem osobiście entuzjastą tego, ale widzę, że
ale wie pan, Polacy są. Myśmy zrobili takie badania.
To właśnie to chciałem powiedzieć. Mm-hmm. Tylko powiedzieć, że a może jakaś wielka defilada.
Znaczy, defilada jest oczywistością. To się zawsze 15 sierpnia.
No tak, ale pytanie, czy właśnie 11 listopada nie zrobić takiej wielkiej defilady, która przejdzie do historii, że takiej defilady nie było od lat.
Nie, no te defilady wojskowe 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego są już pewną tradycją, zresztą odtworzoną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i to się też dokona w ramach celebry roku 18, bo my w ogóle ten wieloletni program rządowy, który prawdopodobnie już dzisiaj będzie przez rząd przyjęty, my w ogóle go rozpisaliśmy na 5 lat, na lata 17-21, bo jest szereg wydarzeń w tych latach, które będą przechodziły swoją setną rocznicę, które warto przy okazji upamiętnić.
Ale rozumiem, że zrobiliście badania, czego ludzie oczekują. I oczekują
Polacy są bardzo tradycyjni i konserwatywni w dobrym tego słowa rozumieniu i jeżeli są pytani, w jaki sposób chcą przeżywać wydarzenia historyczne czy jakieś święta historyczne, to mówią właśnie, że jednak właśnie defilady wojskowe, obserwowanie aktywności grup rekonstrukcyjnych, odwiedzanie grobów i cmentarzy bohaterów wojennych czy bohaterów związanych z naszą historią. Wspólne śpiewy, bardzo wysoko w rankingu co stoi. Polacy lubią śpiewać pieśni patriotyczne. Mało tego, znają je. Myśmy to przebadali, na przykład pieśni legionowe, te podstawowe, przecież pieśni sprzed 100 lat, około 95% Polaków zna te pieśni.
Naprawdę?
Zna teksty.
My pierwszą brygadę, to
tak.
Jest 95%.
Tak. Prawdopodobnie również w domach się śpiewa tego typu pieśni. Teraz się też pojawił taki nowy zwyczaj zbierania się na placach i śpiewania razem w gronie tysięcy osób. I to jest coraz bardziej popularna forma przeżywania historii.
Ale czy centralną postacią tych obchodów będzie Józef Piłsudski?
Siłą rzeczy, bo myśmy też dokonali takich badań i zapytali Polaków, z kim się kojarzy setna rocznica odzyskania niepodległości. Postać Piłsudskiego jest przytłaczająca. Około 50% Polaków wskazało na niego, a na wszystkich innych oczywistych bohaterów typu Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Roman Dmowski, na te osoby wskazało po kilka procent, tam od 8 w dół. Więc Piłsudski tutaj przytłacza i jest taki troszkę też ponad podziałami, że niezależnie od poglądów politycznych ludzie wskazują na Piłsudskiego. Ale panie redaktorze, redaktorze, myśmy też zadali pytanie, kto jest najważniejszą postacią w tysiącletniej historii Polski. I na pierwszym miejscu jest Jan Paweł II, dedykuje to autorom klątwy. Na pierwszym miejscu jest Jan Paweł II, ale na drugim jest Józef Piłsudski, to bardzo wysoko.
A coś pana zaskoczyło wśród tych postaci?
Znaczy, tak. Zaskoczyło mnie, bo tak, na pierwszym miejscu jest duchowny, na drugim miejscu jest polityk, na trzecim miejscu jest żołnierz, Tadeusz Kościuszko, na czwartym miejscu jest naukowiec, Mikołaj Kopernik. Na piątym miejscu jest król i tu jest zaskoczenie. Proszę zgadnąć, jaki król ze wszystkich polskich królów stoi najwyżej? Na piątym miejscu jako najważniejszy Polak w historii.
No tak, gdybym miał trzech obstawiać, to Jan III Sobieski, Władysław Jagiełło albo Bolesław Chrobry.
Władysław Jagiełło. I wie pan co, ja to tłumaczę siłą filmu. Dlatego, że od 50 lat Polacy oglądają znakomity film Aleksandra Forda, Krzyżacy, ciągle powtarzany, Krzyżacy. No, najczęściej pokazywanym w dobrym polskim filmie królem jest Władysław Jagiełło, bo nie mamy póki co dobrego filmu o Sobieskim, nie mamy dobrego filmu o Chrobrym. Więc gdyby takie filmy były, może ten ranking wyglądałby inaczej. To pokazuje siłę filmu. I dlatego tutaj też uruchomiliśmy proces wzmocnienia i chęci produkcji filmu historycznego.
To jeszcze dwa pytania od słuchaczy. Pani Marzena pyta, czy minister kultury cofnie dotacje dla Malta Festiwal, jeśli organizatorzy nie zerwą współpracy z twórcą spektaklu Klątwa?
Decyzja o tym, że nie będzie tej dotacji, już została podjęta. Więc
za nami, tak?
Tak.
Bo Klątwa?
Bo uważamy, że kuratorem tego festiwalu, jednym z głównych kuratorów, nie powinien być ten skandalista. Mówimy to otwarcie.
I jeszcze pytanie, czy treści przekazywane przez telewizję publiczną są tym, czego oczekiwaliście w kwestii pluralizmu i podniesienia poziomu debaty w programach publicystycznych?
Ja uczestniczę w programach publicystycznych w telewizji publicznej dosyć często. Jestem zapraszany z oponentami. Na ogół jestem w mniejszości, bo przedstawicieli partii opozycyjnych jest więcej po prostu niż, no, bo jesteśmy partią rządzącą bez koalicjanta. I widzę możliwość prezentowania poglądów i to obficie przez przedstawicieli partii opozycyjnych w tychże programach publicystycznych.
A jak pan patrzy na dziennikarza prowadzącego tę rozmowę, bo w różnych pan uczestniczy, to ma pan poczucie, że on jest tak bezstronny, jakby pan chciał, żeby bezstronny był dziennikarz prowadzący?
Widzę wśród tych dziennikarzy szacunek dla tych posłów opozycji, choć oczywiście jakieś poglądy da się wyczuć wśród tych dziennikarzy, ale nie jest tak, że posłowie opozycji nie mają w związku z tym jakiejś szansy prezentowania własnych opinii.
A jak pan przygląda się programom informacyjnym? No takim Wiadomością na przykład.
Ja już tutaj chyba mówiłem z panem, że ja dostrzegam oczywiście pewien pazur polityczny w tych programach informacyjnych, zwłaszcza w tym najważniejszym, na którym się na ogół uwaga opinii publicznej, czy dziennikarzy, czy polityków skupia, czyli w Wiadomościach, ale też dostrzegam coś, co mnie cieszy, mianowicie rezygnację z tematów tabloidowych, które były plagą w poprzednich latach w telewizji publicznej, co moim zdaniem właściwie nie było, i powrót publicystyki międzynarodowej, bo tego też poprzednio nie było. Ja byłem zdumiony, że poprzedni szefowie programów informacyjnych telewizji publicznej uznali, że Polacy się w ogóle światem nie interesują, bo takich tematów po prostu nie było.
Jarosław Sellin, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.